Źródło naszego życia, to jest tytuł mojego dzisiaj rozważania, źródło naszego życia, Ewangelia Marka, 8 rozdział. Ewangelia Marka, 8 rozdział i 14 werset. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 14 werset. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im Jezus, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Jak długo trzeba, żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi? Powiem wam, że wiele zagadnień w życiu, z którymi człowiek się oswaja, wie, że one są, ale dopóki nie zrozumie, jak one funkcjonują, co to jest, a trudno jest zrozumieć, o co chodzi. Ja chyba nawet do dzisiaj mam problem ze zrozumieniem w ogóle koncepcji pieniądza na przykład. Co to jest pieniądz? Jak byłem mały, to sobie pomyślałem, czy państwo nie może sobie nadrukować tyle pieniędzy. Pamiętacie, za czasów Gierka mieliśmy tak straszne długi. I pamiętam wtedy sobie, myślę, to co, nie można sobie nadrukować tak pieniędzy, żeby wyjść z tych długów na przykład, nie? No problem właśnie polegał na tym, że sobie nadrukowali za dużo i inflacja później była. Że pieniądz to jest wartość umowna, a on sam w sobie nie ma wartości. Tak naprawdę to jest to tylko kawałek papieru. A jakże często walczymy o to. Szczególnie kiedy przychodzą momenty zmiany pieniądza i ludzie, którzy mają nawyk trzymania w skarpetach, w poduszkach, gdzieś w szafach, przekonali się o tym, że nie warto, bo czasem właśnie mając pokaźną kupkę pieniędzy, można było skończyć na tym, że nic to nie było warte. I wreszcie był czas, kiedy każdy w Polsce był milionerem, pamiętacie, nie? I do dzisiaj jeszcze ludzie, niektórzy jak podają ceny, to podają właśnie w milionach, jakoś łatwiej im to przychodzi. I dopóki nie zrozumiemy, na czym to polega, to o to chodzi, często możemy popełniać błędy. A żeby zrozumieć, gdzie jest prawdziwa wartość. I Pan Jezus coś takiego mówi do uczniów, mówi: jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze nie wiecie, o co chodzi? Zobaczcie, co Pan Jezus gani. Zanim się dobierzemy do głębszych tutaj prawd tej historii, Jezus gani uczniów, po pierwsze, za duchową ślepotę, 18 werset, w 17 wersecie za brak zrozumienia, i za serce, które jest nieczułe. I w drugiej części 18 wersetu za to, że mają uszy, słuchają, a nie słyszą. A nawet jeżeli coś usłyszą, to potem nie pamiętają. Nie w sensie odtworzenia z umysłu, teoretycznie treści jakiejś, ale właśnie zastosowania czegoś tylko dlatego, że się nauczyłem. Pan Jezus jest sfrustrowany, jeśli chodzi o swoich uczniów, ponieważ przez jakiś czas pokazuje im albo sprawia, że są świadkami oglądania rzeczy, których zwykły człowiek nie potrafi uczynić. Chcielibyśmy spojrzeć na takie 3 przypadki, gdzie Pan Jezus właśnie gani swoich uczniów. Ewangelia Marka, 4 rozdział i 40 werset. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? A więc Pan Jezus oczekuje, że w tej okoliczności uczniowie okazaliby już wiarę, okazaliby jakieś doświadczenie, że coś w przeszłości wydarzyło się w ich życiu, ażeby tym razem zachować się mądrzej i lepiej. Jaka jest to sytuacja? Są w łodzi, przeprawiają się na drugą stronę jeziora i zerwała się gwałtowna burza, wielka burza, fale wdzierały się do łodzi, 37 werset mówi. Łódź się wypełniała wodą, a Pan Jezus w tylnej części łodzi śpi. I ten sen nie pokazuje uczniom, że Pan Jezus się nie martwi, bo wszystko będzie dobrze, ale budzą Go i wołają. Panie, czy Cię to nie obchodzi? Ile razy w swoim życiu wołałeś w samotnej modlitwie do Boga? Panie, czy Cię nie obchodzi to, co się dzieje w moim życiu? Przydarzyło Ci się coś takiego? Mi się to przydarzyło. Miałem wrażenie, że Bóg nie jest zainteresowany tym, co się dzieje u mnie. Bóg ma jakieś większe sprawy. Może kimś innym się interesuje. I wołałem, Panie, czy nie widzisz tego, co się dzieje, że życie wymyka mi się spod kontroli? Drugi przypadek, Ewangelia Marka, 6 rozdział. Podobna sytuacja, uczniowie są w nocy na morzu, próbują przeprawić się na drugą stronę, ale wiatr wieje im sprzeciwka. Wiosłują i tak wygląda, że nie posuwają się do przodu. Okoliczności pod prąd. Wszystko naprzeciw. I Słowo Boże mówi, że Pan Jezus próbował ich ominąć, idąc po wodzie. I 49 werset mówi, ale oni ujrzawszy Go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli. Bo wszyscy Go widzieli i przelękli się, a On zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich, do łodzi, wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Zauważcie, jest związek z tym, dlaczego to czytamy. Jest związek z tą historią, którą na początku przeczytaliśmy, gdzie zapomnieli chleba i rozmawiali ze sobą. Dlaczego oni się przestraszyli, kiedy zobaczyli Jezusa idącego po wodzie? 52 werset. Bo nie rozumieli cudu z chlebami. A dlaczego nie rozumieli cudu z chlebami? Bo serce ich było nieczułe. Pan Jezus nakarmił raz 5000, a raz 4000 ludzi czymś, co może było za małe dla nich samych, dla 13 mężczyzn, 12 apostołów i Jezusa. I ilością, która była za mała dla 13 zdrowych mężczyzn, Pan Jezus nakarmił 9000 ludzi. Dlaczego? Bo chciał im coś pokazać, ale jest napisane, że oni nie zrozumieli tego, gdyż serce ich było nieczułe. I tak sobie myślę, co Pan Jezus chciał, żeby oni zrozumieli? No co tutaj jest do zrozumienia? Pan Jezus dokonuje cudu. Byliśmy głodni, nagle spożyliśmy dobry, wspaniały chleb, świeżutki, może cieplutki, chrupiący, nie wiemy jeszcze z jakiej mąki, ale było to dobre. I być może trochę poopowiadali sobie o tym, mówią, wow, dobrze być z Jezusem, bo przy Nim jest dobre jedzenie, smaczne jadło. Ale Pan Jezus chciał, ażeby oni zrozumieli coś innego, czego ciągle nie rozumieją. I mamy wreszcie Ewangelię Marka. Wracamy z powrotem do 8 rozdziału. Ewangelia Marka, 8 rozdział i 14 werset. Co się dzieje w tym momencie? Pan Jezus słyszy rozmowę uczniów. Spanikowani. Co będziemy jeść? Już wypłynęliśmy. Nie możemy się wrócić z powrotem i mamy tylko jeden bochenek. I 16 werset. Oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. I Pan Jezus wreszcie, jak gdyby sobie wyobrażam, mówi, no już dość tego. Jak długo muszę ich uczyć? Ile muszę im pokazywać? I że zajmują się niewłaściwymi rzeczami. I wreszcie Pan Jezus mówi, o czym wy rozmawiacie? Na czym wy się ludzie w życiu skupiacie? Wróćmy na chwilę do przeszłości. Pan Jezus przypomina im i mówi tak. kiedy karmiłem 5000 ludzi, ile koszów zebraliście? I oni odpowiadając 12. Dużych, wielkich koszów, okruchów i resztek jedzenia zostało zebranych. Ile mieli na początek? No byśmy musieli wrócić, żeby nie pomieszać tych dwóch historii, ale mamy tam 5 malutkich chlebków, 2 rybki i nagle to wystarczyło do nakarmienia 5000. Pan Jezus przypomina im drugi przypadek. Może myślicie, że było to raz, coś się wyjątkowego stało. Zobaczcie, była drugi raz sytuacja, gdzie mieliśmy 4000 ludzi i również z 7 chlebów wystarczyło dla 4000 ludzi. Kiedy wy się nauczycie? Jest nas teraz 13. I wy się martwicie? Co my będziemy jedli? Problem ich polegał na tym, że oni ciągle liczyli swoje chleby, a nie patrzyli na to, z kim byli w łodzi. Problem polegał na tym, że oni ciągle patrzyli nieczułym sercem. Byli ludźmi racjonalnymi, rozsądnymi, praktycznymi, jak wielu z nas, którzy słyszą pewne wyzwania wiary i zasady Słowa Bożego i uśmiechamy się pod nosem i mówimy, no język kościelny, język religijny, tak trzeba mówić, ale życie jest życie, my wiemy o co chodzi. I są to ludzie, którzy cały czas w swoim życiu, zamiast spojrzeć na Jezusa, liczą swoje chleby. I kiedy mają na półce więcej bochenków chleba, wszystko jest dobrze. O Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, bo mamy wystarczająco chleba i pod tym chlebem chowają się różne rzeczy konieczne, potrzebne do życia. Miejsce do mieszkania. Lekarz pochwalił, że zdrowie jest dobre. Cholesterol umiarkowany, ciśnienie jest dobre, waga powoli się wyrównuje, a więc mam chleba jeszcze na przynajmniej 60 lat życia. Jest dobrze, Boże, dziękuję Ci za zdrowie. Ale jeżeli sytuacja się troszkę zmieni i nagle mamy wrażenie, że jest nas 13 zdrowych chłopów, a jest tylko jeden malutki chlebek. Czym my się najemy? I są ludzie, którzy są chrześcijanami całe życie i nigdy nie zrozumieli, o co chodzi. Że Bóg nigdy nie chce, abyśmy liczyli nasze chleby w życiu. Bóg chce, abyśmy spojrzeli na to, że w łodzi był nie tylko dawca chleba, ale ten, który powiedział, ja jestem tym prawdziwym chlebem, który stępuje z nieba. Oni mieli ten prawdziwy chleb, którego nigdy nie braknie. Oni nagle mieli źródło przy sobie. W tym tygodniu oglądałem program taki informacyjny o tych terenach, które 2 lata temu były tam zalane w Luizjanie, te tereny, gdzie huragany były. I tam sprzedaje się teraz właśnie rzeczy, które pomogą ludziom przetrwać czasy powodzi i huraganu. Niesamowite rzeczy, które nam się nie śniły ileś lat temu. Jak trudna sytuacja powoduje twórczych ludzi, inżynierów, rzemieślników, naukowców do wymyślania niesamowitych rzeczy, takich jak właśnie na przykład całe porcje obiadowe, które po wyjęciu z paczuszki powodują pewną reakcję chemiczną, gdzie jest podwójne dno czy podwójne ścianki i nagle w ciągu tam 2-3 minut ten obiad się robi ciepły. Dokładnie tak jak mamy te ogrzewacze do rąk, które kupujemy, wystarczy począć tym, włożyć do rękawiczki i jest ciepło. Nagle robi się obiad gorący bez podgrzewania, bez podłączania do prądu, bez szukania ognia. Sprzedają takie worki, które można włożyć do wanny, są mniej więcej rozmiaru wanny i podkłada się to do kranu, wypełnia się wodą i wtedy już nie trzeba się martwić, co tam było w tej wannie. Ta woda nadaje się do picia, jest czysta, jest odpowiedni kranik, że można później przetrwać kilka dni, bo się ma czystą wodę do wanny. Sprzedają takie plastikowe pokrywy do okien, które są w stanie chronić okna i szyby przed wiatrem dochodzącym do 80 mil na godzinę. Ludzie się powoli uczą, jak przetrwać tę sytuację. Ale pomyślmy, jak byśmy reagowali, gdyby ktoś, będąc w miejscu, gdzie nigdzie huraganów nie ma, mieszka przy źródle, mieszka przy rzece, gdzie woda nadaje się do picia i nagle buduje potężne zbiorniki, potężne cysterny. Myśmy powiedzieli, człowieku, po co ty to robisz? Przecież masz dostęp do świeżej, zimnej, odświeżającej wody. Co ci jest? Po co ty to robisz? W Starym Testamencie Bóg wiele razy skarży się na swój naród i mówi: mój lud wybudował sobie cysterny, gdzie zbierają wodę starą, śmierdzącą, a porzucili mnie, źródło życia. Ta koncepcja nie jest nowa. Już w Starym Testamencie ludzie mieli ten nawyk magazynowania i nie zwracania uwagi na to, co najważniejsze. Ludzie cały czas liczą swoje chleby. Jak mam więcej, jestem szczęśliwy. Jak mam mniej, zaczynam panikować. Spójrzmy na Księgę Salomona. Księga Salomona, Kaznodziei Salomona. Mamy tam interesującą historię. 9 rozdział i 13 werset. Strona 741 w polskich Bibliach. Dziękuję. Dziewiąty rozdział, 13 werset. Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król i obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim, w tym mieście, pewien ubogi mędrzec. Moglibyśmy w dzisiejszych czasach się zastanowić, jak był taki mądry, czemu był ubogi. Biblia mówi: ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie: mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Oto sytuacja. Małe miasto oblężone przez armię wielkiego króla, sytuacja bez wyjścia. No co wymyślimy? Ale Słowo Boże mówi, że był tam pewien człowiek, na którego nikt nie zwracał uwagę. I miał on wyjście z sytuacji, uratował miasto. Nie wiemy, czy wymyśliłby jakieś takie maszyny, gdzie wojna by była wygrana, byliby w stanie się bronić. Czy miał jakąś koncepcję, że król oblężający by poszedł na ugodę i zostawił miasto. Nie wiemy co, ale miał tajemnicę, miał klucz do tego, że miasto byłoby uratowane, ale nikt nie zwrócił uwagi na niego i na jego słowa. Kochani, ten mędrzec z Księgi Salomona to jest Jezus Chrystus w naszym życiu. Jakże często z niego robimy ubogiego starca. Czytamy, wiemy, co ma do powiedzenia i wielu z nas w sytuacji trudnej i życiowej nie chce się udać do tego starca, ponieważ mówimy: wiem, co on mi powie, ja już to kiedyś słyszałem, on mi nic nowego nie może powiedzieć. Skąd to wiem, kochani, kiedy są naprawdę trudne sytuacje i ludzie przychodzą i mówią: pastorze, mam naprawdę trudną sytuację i opowiadają mi tą sytuację. I przyznam wam się, że czasem pod presją czuję tą presję, że wiem, co mam powiedzieć, ale boję się powiedzieć, bo się ludzie rozzłoszczą, ponieważ powiedzą: no łatwo ci powiedzieć, myśmy to już słyszeli, my to co niedzielę z twoich kazań słyszymy. Na przykład, ufaj Bogu, Bóg jest wielki, Bóg może wyprowadzić cię z tego. Jak stara płyta się powtarzasz, ja już to znam, ja już to słyszałem. Bóg jest doktor, może jeszcze mam go chwalić, to już też słyszałem. I z Jezusa robimy takiego ubogiego starca, na którego nie chcemy zwrócić uwagę. I wtedy jesteśmy narażeni na niebezpieczną sytuację. Jaką? 8 rozdział Ewangelii Marka, 15 werset. I nakazał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Jak analizujemy ten tekst, to tak wygląda, jakby ten werset był tam wsadzony. Jest przerwanie myśli. Ponieważ kontynuacja z 14 przeskakuje do 16 i do 17, kontynuacja myśli. Ale jeżeli jeszcze głębiej spojrzymy, Pan Jezus wie, co mówi. On nie popełnia błędów. Dokładnie nie wiemy, co Pan Jezus ma na myśli, ale jedno wiemy, że ostrzega przed kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda. Pan Jezus nawiązuje do chleba. I w tamtych czasach używano chleb do wypiekania, tak jak drożdże dzisiaj. I robiło się zaczyn, który później używano do przygotowania ciasta, które rosło. I bez tego kwasu, bez tych drożdży, tego kwasu chlebowego, ciasto by nie wyrosło. I w jaki sposób się to robiło? Była kontynuacja z jednego wypieku do drugiego. Kiedy jeden wypiek chleba był już zjadany, zostawiano troszkę chleba, który później wkładano do wody, dodawano co tam trzeba i fermentowało to przez jakiś czas po to, żeby później dodać to do nowego zaczynu, żeby dalej chleb robić. I jeżeli ten kwas zepsuł się, to był problem, że nowy chleb, który miał być wypieczony, był również już nie taki, jak powinien. I dlatego Słowo Boże mówi, Pan Jezus ostrzegał, że mówi, troszeczkę kwasu zepsuje cały wypiek. Troszeczkę kwasu zepsuje cały wypiek. I podaje tutaj nam dwa kwasy, kwas faryzeuszów i kwas Heroda. Jeżeli Pan Jezus mówi, że On jest tym chlebem i żeby przestać liczyć te chlebki, które mamy, ponieważ On jest w stanie rozmnożyć, i ludzie, którzy liczą swoje chleby w życiu, nigdy nie doświadczą rozmnażającej mocy Jezusa Chrystusa w życiu, ponieważ będą zawsze bazowali na tym, ile mają chleba. Faryzeusze również mieli swój chleb. Jaki był to chleb? Był to chleb pobożności religijnej. Przypatrzmy się temu i tak szybko nie krytykujmy, jak przez ostatnie niedziele faryzeuszy. Za ich obłudę, hipokryzję. Faryzeusze wierzyli w Boga. Wiecie, w jakiego wierzyli? Żywego, prawdziwego, stworzyciela nieba i ziemi. W takiego Boga, o jakiego wymagamy, ażeby ludzie, którzy chrzczą się, wierzyli. Wierzyli w Boga. Faryzeusze wierzyli w życie po śmierci, wierzyli w zmartwychwstanie. Wiecie, w co jeszcze faryzeusze wierzyli? Że Bóg może wszystko. Faryzeusze wierzyli, że Bóg jest dobry. Faryzeusze wierzyli, że Bogu warto służyć. Powiedzcie mi, kto z nas w swoim życiu, będąc wychowany religijnie, tak jak każdy Polak jest wychowywany, nie wierzy w te rzeczy. Wierzą w Polacy w Boga? Wierzą. Wierzą w Jezusa Chrystusa? Wierzą. Że się urodził z Maryi Dziewicy? Że był ukrzyżowany? Że zmartwychwstał? Wierzą. Wierzą. Na czym polega problem? Jeżeli Polacy wierzą i statystyki podają, że 99% Polaków wierzy w ten sposób, skąd mamy problemy w naszym narodzie, które mamy? Jeżeli Polacy wierzą. Teraz to już sobie wrogów narobię. Faryzeusze też wierzyli. Też chodzili do kościoła. Ale liczyli swoje chleby. Liczyli swoje chleby. Tak ustawiali swoje życie religijne, ażeby jak najlepiej na tym wyjść. I mieli dużo kwasu. To był kwas zaufania swojej pobożności religijnej. Jeżeli będę pewne rzeczy robił w życiu, jakoś sobie poradzę. I wreszcie prowadziło ich to do podwójnego życia. Skąd mamy te powiedzenia po polsku? Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Skąd to mamy? Ano stąd, że życie religijne jest niepraktyczne od poniedziałku do soboty. Dopiero w niedzielę, kiedy wszyscy ładnie się ubieramy, w sukienki, w garnitury, wyperfumowani, ostrzyżeni, umyci, ogoleni, idziemy do kościoła. I wszyscy amen mówimy. I wszyscy przytakujemy na to, co jest mówione. I zgadzamy się z tym. I wierzymy w to. I komunię przejmujemy. Ale nie doświadczamy rozmnażającej mocy Jezusa Chrystusa. I kiedy pozwolimy na kwas faryzeuszów, jednocześnie zaczynamy pozwalać na kwas Heroda. Znowuż, Pan Jezus nie zdefiniował nam dokładnie tego kwasu Heroda, ale Herod jest władcą rzymskim, który nie wierzy w żywego Boga, ale ma wszystkiego pod dostatkiem. Herod to jest człowiek, który mówi, po co mi wasz Bóg, zobaczcie, czy mi czegoś brakuje w życiu? Herod to jest człowiek, który żyje z hardym sercem, który nie ma pokory, nie boi się ani Boga, ani ludzi i mówi, komu mam być teraz poddany i posłuszny. Ludzi krzywdzę, oszukuję, dążę do swojego celu, łokciami się rozpycham, bo świat jest twardy i zobaczcie, to jest recepta na życie. Czy mi czegoś brakuje? I uczniowie Jezusa Chrystusa patrzą, chrześcijanie patrzą na takich ludzi i mówią, coś jest nie tak. Herod ma najlepszy chleb w swoim pałacu. A my mamy tylko jeden bochenek. Co będziemy robić? Co będziemy dalej robić? I Pan Jezus mówi, kiedy będziecie liczyć swoje chlebki, jesteście w niebezpieczeństwie, kiedy będziecie mieli pod dostatkiem chleba, zapominając o tym, że ważniejszą rzeczą jest, abym ja był w waszym życiu, jesteście w niebezpieczeństwie bycia zatrutym kwasem Heroda. Ja sobie radzę. Dopóki mam te dwie zdrowe ręce, to sobie poradzę. A co jak ci braknie? Albo będziesz w niebezpieczeństwie kwasu faryzeuszów. Tak długo, dopóki ogólnie się o mnie będzie myśleć i mówić, że jestem pobożnym człowiekiem, w miarę funkcjonującym, tak długo, dopóki będę widział ludzi gorszych ode mnie w życiu, wszystko jest dobrze, to jest kwas faryzeuszów. Kochani, jeżeli pozwolimy na kwas faryzeuszów albo kwas Heroda w naszym życiu, trzy rzeczy się dzieją. Po pierwsze, zaczynamy wątpić w moc Jezusa i zaglądać do innych źródeł. Zaczynamy sobie radzić w sposób, który nie podoba się Bogu. Zaczynamy po swojemu naprawiać i poprawiać sobie byt. I wtedy zamykamy sobie drogę do doświadczania mocy Jezusa. I dlatego mamy problem, że większość naszych ukochanych rodaków jest zaszokowanych. Nie kiedy mówimy im, że Bóg może wszystko, ale kiedy bierzemy za rękę takiego rodaka czy taką panią rodakową, i mówimy, w tym momencie możemy przyjść do Boga w modlitwie. A co pan, ksiądz jakiś? A jeżeli jesteśmy na jakimś przyjęciu i chcemy powiedzieć, jak wielki i dobry jest Bóg w moim życiu, coś, w co ci ludzie wierzą w ogólnych zasadach religijnych, robi się zakłopotanie, wszystko się wycisza. Jakiś nawiedzony czy co? Bo ludzie liczą swoje chlebki. Ale warto ciągle, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto już jest u kresu, kto policzył swoje chlebki, widzi, że już są stare, nic nie ma, próbował kwasu faryzeuszów i jest już zmęczony. Kochani, chcę wam powiedzieć, że wielu Polaków jest dzisiaj zmęczonych tym kwasem faryzeuszów. To jest gotowe pole misyjne. Aby przyjść do nich i powiedzieć, nie przejmuj się kwasem faryzeuszów. Jest Jezus, który się nie zmienia. Nie proponujmy im lepszego systemu, lepszego kościoła. Zaproponujmy im Jezusa, który nie zawodzi. Który w Łodzi powiedział, co wy chłopy liczycie? Ja jestem z wami. Zapomnijcie o tym bochenku chleba. Dopóki ja jestem z wami, nie będziecie głodni. I możemy zachęcić. A więc zaczynamy wątpić w moc Jezusa i zaglądać do innych źródeł. Po drugie, zaczynamy wyładowywać się na drugich, wszczynając nieporozumienia, rany, coś, co psuje społeczność. Kiedy jesteśmy takimi ludźmi, którzy albo są rozczarowani chrześcijaństwem, albo są pełni pychy, że radzą sobie sami i wiedzą, że czynią to w taki sposób, jaki Bogu się nie podoba, są to ludzie, którzy dziwną atmosferę sieją. Są to ludzie aroganccy, którzy nie przyjmują upomnienia. Są to ludzie, którzy są podrażniani Bożymi zasadami, takimi jak bądź szczodry. Kochani, skąd to się bierze, że ludzie nie chcą słuchać o szczodrości, o dawaniu w Kościele? Ponieważ od razu mają dwa dylematy. Jedni mówią, ja dawałem i nic z tego nie mam. Drudzy mówią, ja nie daję i mi niczego nie brakuje. Co on tutaj gada? To gada, co jest napisane w Słowie Bożym. Dlaczego? Kiedy nie ufamy Jezusowi, nie oznacza to, że braknie nam chleba, ale jesteśmy zarażeni kwasem Heroda. Radzimy sobie sami bez Bożej pomocy. Kiedy wątpimy w moc Jezusa, możemy popaść w kwas faryzeuszów i czasem nawet brak chleba możemy traktować to jako jakieś uszlachetnianie nas i tak dalej. A nie jest to nic innego, jak tylko po prostu nie doświadczamy działającej, rozmnażającej mocy Jezusa. I wtedy jesteśmy podrażnieni. Jesteśmy jak te zegarowe bomby, które w niewłaściwy sposób dotknięte wybuchają zamiast być rozbrojone. Niech Duch Święty dzisiaj bezwzględnie prześwietli każdego z nas, aby uświadomić nam, czy przypadkiem nie jestem taką zegarową bombą, taką terrorystyczną bombą, którą saperzy próbują rozbroić, ale niewłaściwy ruch, jeden niewłaściwy ruch i wybucham. Są ludzie, z którymi trzeba tak się ostrożnie obchodzić, jedno niewłaściwe spojrzenie, jedno niewłaściwe słowo i wybuchają. I wypływa z nich rozczarowanie i gorycz. Są to ludzie zaraszeni albo kwasem faryzeuszów, albo kwasem Heroda. I wreszcie trzecia rzecz. Pogoń za uzasadnionym chlebem codziennym absorbuje na tyle naszą uwagę, że nie jesteśmy w stanie pójść za tym, co Bóg chce w naszym życiu. Wiesz, o czym ja mówię? O tym, co odczuwasz. O tym, co gdzieś cię ugniata w środku, że Bóg chce od ciebie. Bóg przemawia do każdego z nas. Jest to ten rodzaj pragnienia. Coś, co od lat siedzi, gnieździ się w twoim sercu, jak ten zalążek, jak ta larwa, która musi się wykluć, ale ciągle niesprzyjające warunki powodują, że zostaje to w tym zalążku i gryzie cię to. I wiesz, że jednego dnia to powinno być wyzwolone, to jest to, co Bóg chce od twojego życia. Skąd to się bierze? Małe tylko udowodnienie. Ile razy sam do siebie powiedziałeś, oprócz tej mojej pracy coś musi być więcej w życiu. No przecież to nie może być tylko do pracy, do domu, zjeść, przespać się, do pracy, do domu. Coś musi być więcej w moim życiu. I zaczynasz szukać i nagle pojawia się marzenie, pojawia się wizja, pojawia się jakieś pragnienie i wiesz, że to jest to, co dałoby ci satysfakcję i poczucie tego, że Bóg realizuje coś przez ciebie w życiu innych i twoim życiu. Ale nie mam czasu. Jestem zbyt zmęczony. Przecież muszę zapewnić byt. I zamiast realizować to, co Bóg daje do twojego życia, liczysz swoje chlebki. Kochani, ja wierzę, że każdy z nas musi pracować, każdy z nas musi jeść. I Bóg to uznaje. Ale w momencie, kiedy staje się to naczelnym celem naszego życia, zdobywanie koniecznych środków do życia, rozmijamy się z tym, co Bóg naprawdę ma dla nas i po co trzyma nas tutaj na tej ziemi. Dlatego chciałbym dzisiaj cię zachęcić. Przestań liczyć swoje chlebki. Zwróć uwagę na tego, który jest w twoim życiu. Jeżeli go nie ma, zaproś go do twojego życia. Zacznij doświadczać jego rozmnażającej mocy. Uwolnij się, oczyść się od kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda i spożywaj codziennie chleb, który Jezus będzie pomnażał w każdej okoliczności i w każdej dziedzinie twojego życia. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochani, żeby to doświadczać, to jest to moment decyzji i w dzisiejszej modlitwie chciałbym cię zachęcić, żebyś zadecydował, żebyś zaangażował swój umysł w to. Pomyślał, dopuścił to do swojej świadomości i powiedział: Panie, przebacz mi, że zamiast Tobie ufać, Ty, który jesteś źródłem mojego życia, ciągle liczę te swoje chleby. Pomóż mi ufać Tobie. Panie, dzięki Ci, że Ty jesteś godnym zaufania i Ty nie zawodzisz. Doświadczamy rozczarowań Tobą, Bogiem, kiedy pozwalamy na kwas faryzejski w naszym życiu. Kiedy zaczynamy po swojemu za naszą prawowierność i zaangażowanie w nasze życie religijne oczekiwać pewnych rzeczy. Wtedy oczekujemy, że chlebów będzie więcej. Ale nie patrzymy na Ciebie, który jesteś tym chlebem, który jesteś źródłem tego chleba, jesteś źródłem zaspokojenia wszystkiego, Panie. Dlatego często jak uczniowie nic nie rozumiemy. Zamiast powiedzieć: Panie, mamy tylko jeden chleb, ale nie martwimy się, bo Ty jesteś z nami. Jakże często spędzamy czas na rozmowach, dyskusjach, roztrząsaniu problemów. A Ty do nas mówisz: jeszcze nie rozumiecie? Panie, przebacz nam naszą zatwardziałość serca. Przebacz nam nasz brak wiary, brak zaufania Tobie. I dzisiaj, Ojcze, czynimy ten świadomy krok, że będziemy Ci ufać w każdej sytuacji naszego życia, aby zacząć doświadczać, Panie, Twojej mocy, Twojej zmartwychwstałej mocy, Panie. Dzisiaj modlę się o każdą osobę, Panie, na tym miejscu, która potrzebuje właśnie uświadomienia sobie nie więcej chlebów, ale więcej Ciebie w życiu, Panie. Aby każdy rozpoznał tą różnicę pomiędzy zaspokojeniem potrzeb z innych źródeł, a posiadaniem Ciebie w swoim życiu. Panie, niech tak się stanie. Niech tak się stanie dla Twojej chwały i Twojej doskonałej woli. W imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie, kochani, z Bogiem. Niech Was Bóg błogosławi. Życzymy wszystkim przyjemnej niedzieli i do zobaczenia.